Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, słyszeliście przecież o udzielaniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego, czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdzielicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga przez Kościół stanie się jawna zwierzchnością i władzą na wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, dzięki wierze w Niego. Oto Słowo Boże. Będziecie czerpać ze
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas wszystkich mówisz tę przypowieść? Czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, pozostawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli ów sługa powie sobie w duszy: mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, przy tym pić, jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i nie uczynił co i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych serc i umysłów. Daj nam poznać treść tego słowa i tajemnicę, którą chce nam przekazać. Daj nam poznać drogi Twoje. Panie, naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże mój Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Usiądźmy sobie. Pan Bóg ma swoje metody. Jednym z największych takich rzeczy, która Pana Boga może określać, to jest tajemnica. A tajemnica sama z siebie ma to do siebie, że nie każdy ją zna. Wiemy, że albo jest coś tajemnicą, albo coś jest powszechnie wiadomo. Na przykład, nie wiem, prawo Archimedesa jest wiadome powszechnie i nie jest to żadna tajemnica. Każdy uczeń w szkole o tym wie. Równanie Talesa i te różne inne równania są rzeczą powszechną i każdy o tym wie. Ale na przykład, kto stoi za tym i co stoi za tym, kiedy, powiedzmy, zmieniają się kursy walut, kiedy są takie, a nie inne pociągnięcia, to moi drodzy, to są tajemnice, o których nie wie nikt. Istnieje wiele różnych tajemnic i największą tajemnicą to jest tajemnica, która dotyczy zbawienia. I Pan Bóg ma taką metodę, że nigdy nie objawia tajemnicy wszystkim, No bo fajnie by było, gdyby nagle niebo się otwarło, albo na przykład na wszystkich telewizorach nagle pojawił się Pan Bóg i powiedział nam co i jak. Pan Bóg nie ma takiej metody. Pan Bóg wybiera sobie jednego człowieka. Jemu objawia tę tajemnicę i każe mu ją objawić całemu światu. Tak było w przypadku na przykład świętej siostry Faustyny. Pan Bóg przypomniał jej podstawową tajemnicę o Bożym miłosierdziu. Święta Faustyna otwarła się na tę tajemnicę, więc Pan Bóg dał jej poznać, jak nigdy dotąd wcześniej, tę tajemnicę. A ona to zapisała w dzienniczku i ten dzienniczek należy do skarbca Kościoła. Tak samo święty Paweł poznał tajemnicę i nam tę tajemnicę objawia. I właśnie mówi, dlatego czytając te słowa możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Niesamowite. On ją zrozumiał. Wyobraź sobie, że zrozumiesz jakąś tajemnicę. Albert Einstein zrozumiał teorię względności, stworzył teorię względności. Zrozumiał, jak działa światło, z jaką prędkością się tam przemieszcza. Stworzył zupełnie nową teorię, bo coś zrozumiał. Przedstawił to w książce. Ludzie to przeczytali, którzy wiedzieli, o co chodzi, i powiedzieli, no to jest logiczne, ale to jest niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Okazało się, że zostało to przyjęte. I teraz, co ciekawego, święty Paweł mówi, że ta tajemnica nie została objawiona tak wcześniej nikomu, jak teraz jemu. I ta tajemnica brzmi tak, że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała i uczestnikami obietnicy w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię. Ewangelia, czyli dobra nowina, przyjmują ją. Jeżeli przyjmiesz dobrą nowinę, jesteś współdziedzicem, współuczestnikiem ciała Chrystusowego. To jest niesamowite. I święty Paweł mówi, że stał się sługą tej tajemnicy i otrzymał wszelkie dary, aby te tajemnice zanieść innym ludziom. I on tą tajemnicę głosił z taką mocą, że tak naprawdę zaniósł ją na cały świat. To tak jakby ktoś mówi, masz tu pochodnie i masz podpalić cały świat, nie? Jest susza, powiedzmy, albo nie ma tej suszy, masz tu ogień, proszę bardzo, idź podpal. Takie zadanie otrzymał święty Paweł, aby zanieść poganom dobrą nowinę. Jaki cud w tym wszystkim jest? Że, moi drodzy, że tak naprawdę Ewangelia i dobra nowina nie jest łatwa do przekazania i nie jest łatwa do odebrania. Ponieważ przyjąć to, co Jezus mówi, nie jest łatwe. Ale temu towarzyszyła moc Ducha Świętego. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, o której święty Paweł mówi. Mówi, że jest mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska. Szaweł, bo jego imię było wcześniej Szaul, tak jak miał król, nie? Saul. A zmienił sobie imię na Paulus, Paweł, czyli najmniejszy, mały. Słowo Paulus oznacza mały, niewielki. Uświadomił sobie, że jest najmniejszym spośród apostołów. Bo Pan Bóg wybiera najmniejszych, najsłabszych i daje im wielkie rzeczy. Pan Bóg ma dziwną metodę, że mocnych nie daje poznać i ci wielcy, potężni najczęściej są pyszni i nie są w stanie poznać tajemnic Bożych, a tacy mali, prości, pokorni ludzie są w stanie to zrobić, to przyjąć. I Ewangelia dzisiejsza mówi nam, to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma, złodziej nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Mocne słowa. Pan Jezus się tutaj porównuje do złodzieja. Chwila niespodziewana. Nastąpi chwila niespodziewana i godzina, w której Syn Człowieczy przyjdzie. To będzie dla wszystkich totalne zaskoczenie. Wielu ludzi już próbowało określić, kiedy będzie koniec świata. Już były różne obliczenia. Okazuje się, że nic z tych rzeczy nie działa, bo to jest tajemnica. Jezus nawet powiedział, że o tej godzinie nie zna nikt. Nawet Syn nie zna tej godziny, tylko Ojciec. Tak to Jezus powiedział. Więc, moi drodzy, godzina jest jedna. Co jest najważniejsze? To, co powtarzamy już od kolejnych, od cały czas się powtarza, że należy czuwać. Czuwać, czyli trwać i być przygotowanym na przyjście. Ponieważ Pan przyjdzie niespodziewanie. Są dwie możliwości w naszym przypadku, w naszym życiu. Ten Pan może przyjść w momencie naszej śmierci. Ta śmierć może nastąpić nagle. Moi drodzy, często bywa tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak to jest, nikt z nas nie wie. Ja pamiętam bardzo mocne takie doświadczenie moje sprzed kilku lat, kiedy pojechałem spowiadać w takiej miejscowości Roztoka, niedaleko Krynicy. Jest tam, jak się jedzie do góry, jest taka wioska Roztoka. I tam była spowiedź przed wszystkimi świętymi chyba. Nie, przed Bożym Narodzeniem. To była spowiedź przed Bożym Narodzeniem. I to jest cerkiewka mała, kościółek malutki. I tam obok tego kościółka był cmentarz. I młody człowiek, młody chłopak w wieku 40 lat, 41 lat, czekał na spowiedź i szedł na grób tam bliskich, nie wiem, mamy czy kogoś. Poślizgnął się i uderzył głową o ziemię. Jak ja przyjechałem, to już była karetka, już go reanimowali. I najbardziej dramatyczny moment jest taki, że po prostu no, oni odłączają, mówią, niestety już nic nie możemy zrobić, serce nie podjęło pracy. Ten człowiek szedł z chęcią spowiedzi. Chciał się wyspowiadać. Nie spodziewał się, że to jest ostatnia jego droga z domu. Akurat miał to szczęście, że było nas dużo kapłanów, że już ta intencja, że szedł na spowiedź, potem namaszczenie już na pewno spowodowało, że umarł w stanie łaski i że jest w niebie. Ale moi drodzy, to jest właśnie to, że my nie wiemy. Nic nie wiemy, nie możemy sobie nic przewidzieć. To jest i pierwsza forma przyjścia, może tak się stać. I to bardzo często jest niespodziewane. A druga rzecz, moi drodzy, to jest taka, że już chrześcijanie od początku, od samego początku, odkąd jest chrześcijaństwo, marzyli o tym, że doczekają powtórnego przyjścia Jezusa. Że spełni się to na nich. I moi drodzy, i będzie takie pokolenie, na pewno będzie, bo Jezus o tym powiedział, które nie umrze, ale doczeka tego momentu, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie. Wiemy, że ten moment poprzedzą wielkie prześladowania, bo to mówi Apokalipsa świętego Jana, że wielkie prześladowania będą. Dlaczego marzyli o tym? Po pierwsze dlatego, że nie umrą. Po prostu ci ludzie będą mieli tę łaskę, że nie zaznają śmierci. Kiedy przyjdzie Jezus i aniołowie z Nim w tym momencie, będzie tak, że aniołowie przejdą, podzielą, jednych postawią po prawej, drugich po lewej stronie, a ci, którzy byli przy Jezusie, czyli byli z Jezusem w stanie łaski, nie będą ani po prawej, ani po lewej. Dla nas nie ma miejsca ani po prawej, no bo pamiętamy ten tekst, który mówi Jezus, aniołowie zrobią porządek, gdy postawią po prawej i powiedzą do nich tak, powie Jezus tak, wejdźcie do nieba, zapraszam was, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. I oni co? Zdziwienie, no jak to, panie, kiedyś my cię widzieli głodnym, kiedyś my cię widzieli spragnionym. No przecież my wiemy o tym, że jeżeli my pomożemy komuś, napoimy spragnionego, nakarmimy głodnego, no to znaczy, że służymy Jezusowi. To znaczy, że co? Co to są za ludzie? Ci po prawej stronie to ludzie, którzy nie znają Jezusa. Muzułmanie, hinduiści, buddyści, niewierzący, ci ludzie, którzy żyli, kierowali się sumieniem, bo każdy człowiek ma sumienie w sercu, każdy człowiek ma wpisane prawo, wdrukowane prawo, czyń dobro, unikaj złego. Jeżeli kieruje się sumieniem, wtedy idzie do nieba. Po lewej stronie są przeklęci, ci, którzy idą do piekła. No to w takim razie, gdzie jest miejsce dla nas? O tym mówi święty Paweł. Mówi tak, że w tym momencie, gdybyśmy tego doczekali, w jednej sekundzie, w okamgnieniu zostaniemy odmienieni, czyli w momencie dostaniesz zupełnie nowe ciało, ciało uwielbione, tak jak ciało Jezusa. Jeżeli ktoś nie miał ręki, to nagle tą rękę będzie miał. Jeżeli ktoś, po prostu ciało zupełnie nowe, bez żadnej wady, bez najmniejszej wady. I co się stanie? Zostaniemy porwani do pochodu z Jezusem, bo Jezus przyjdzie z aniołami i świętymi. I ci ludzie, którzy byli z Nim na ziemi, przyjdą razem z nimi, zostaną dołączeni do orszaku Jezusa. Przyjdą, aby sądzić żywych i umarłych. O tym mówi święty Paweł, tak to będzie wyglądało. I moi drodzy, i na tym to polega. I co jest najważniejsze? Kochani, żeby żyć z Jezusem, żeby czuwać, żeby być przygotowanym. Bo Jezus mówi wyraźnie, gdybyś wiedział, kiedy złodziej przyjdzie, nie pozwoliłbyś na to. Złodziej przychodzi potajemnie. A więc Pan Bóg też przyjdzie w chwili, której się nie spodziewamy. I dlatego, kochani, taką ważną rzeczą jest gotowość. I jeszcze tłumaczy bardzo ważną rzecz, moi drodzy, że ważną rzeczą jest, bo jeżeli na przykład popełnisz grzech, coś zrobisz wbrew woli swego Pana, a nie wiesz o tym, że to było wbrew woli swego Pana, to znaczy otrzymasz małą chłostę. A jeżeli sługa zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie czynił zgodnie z jego wolą, otrzyma co? Wielką chłostę. Co to znaczy? Jezus tłumaczy, komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Moi drodzy, my nie powiemy Panu Jezusowi, żeśmy czegoś nie wiedzieli. Nie wytłumaczysz się, Panie Jezu, ja nie wiedziałem, że tak nie wolno, że tak nie wolno, że nie można tego robić, czy tamtego robisz, bo Ty to wiesz. Bo jest katecheza, bo są kazania, bo są homilie. Jeżeli czegoś nie słyszałeś, no to wtedy wiadomo. Ale istnieje też ignorancja zawiniona, moi drodzy, i to na to zwrócę uwagę. Ktoś może powiedzieć, po co mam czytać katechizm i po co mam zgłębiać naukę Kościoła? Po co mam wiedzieć więcej? Jeżeli więcej wiem, to znaczy, że po prostu będę musiał się do tego jakoś ustosunkować. Moi drodzy, ja do dzisiaj pamiętam jeden problem poważny, to mi tak stoi dzisiaj. Jeden z kapłanów, zaczęliśmy dyskutować na temat Harry Pottera. Benedykt XVI powiedział tak, że ta książka, treść w tej książce zabija w młodym człowieku wiarę u samego korzenia. Ta książka jest napisana po to, bo wiadomo, że rząd światowy chce zniszczyć Kościół, więc trzeba coś ludziom dać w zamian. Trzeba dać magię. Ta książka ma bardzo negatywny wpływ na dzieci. Po pierwsze, uczy egoizmu. Harry Potter nigdy z nikim się nie podzielił. Uczy kłamstwa jako uniknięcia kary. A oprócz tego podaje bardzo konkretne instrukcje, jak przywoływać złe duchy, aby innym szkodzić. I kiedy z jednym księdzem, kolegą młodszym, zacząłem rozmawiać i mówię mu, jaka sprawa, on mówi, nie, ja się z tym nie zgadzam, uważam to za fantastyczną literaturę, to nie ma nic w tym złego. Ja mówię, dobrze, no to w takim razie ja ci zaproponuję wykład księdza Posadzkiego na ten temat i co on na ten temat mówi. I ten ksiądz się wycofał, mi nie. Nie chcę tego czytać. Zauważmy, jeżeli masz jakiś problem i nie wiesz, co jest dobre, a co jest złe, i unikasz odpowiedzi na te pytania, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie pytasz, nie szukasz, to w tym momencie jesteś winny. Podwójnie. To się nazywa ignorancja zawiniona. Czyli nie wiem czegoś, co powinienem wiedzieć. Wyobraź sobie, że jest lekarz chirurg i na przykład nie było go na tym wykładzie, kiedy się uczyło o operowaniu wyrostka, nie? I teraz on idzie robić operację, a tak naprawdę nie wie, jak to się robi. Czy taki lekarz będzie dobrym lekarzem? Jesteś człowiekiem wierzącym, więc musisz pogłębiać swoją wiarę. I moi drodzy, musimy wiedzieć, że z pewnych rzeczy się nie wytłumaczymy przed Panem Bogiem. Kochani, po to jest konfesjonał. Masz problem w wierze. Nie wiesz, czy zrobić tak, czy zrobić tak. Czy to będzie dobre. Na przykład niektórzy ludzie uważają, że należy im się dziecko, mają prawo do dziecka, więc decydują się na in vitro. Nie wiem, czytam, pytam. Kościół się wypowiedział na ten temat. Mam bardzo ciekawy wykład, który kilka lat temu, chyba 4 lata temu, lekarz medycyny nam powiedział na temat in vitro. Do księży. Niesamowity wykład. Czym to naprawdę jest? Po prostu wszyscy byliśmy w szoku, bo o tym się nie mówi, jaka jest prawda. I teraz widzimy, ktoś nie chce tego wiedzieć, no to znaczy, że co? To znaczy, że bierze odpowiedzialność przed Bogiem i to straszliwą odpowiedzialność, ponieważ nie rozwiązywał swoich wątpliwości. I zapamiętaj sobie, jeżeli masz jakąś wątpliwość, nie wiesz, czy tak postąpić, czy tak, idziesz do konfesjonału, spowiadasz się i mówisz, wyznajesz grzechy, ksiądz ci tam powie, odpuści ci te grzechy i mówisz, proszę księdza, mam jedno pytanie. Nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak zrobić. Bardzo proszę mi to wytłumaczyć. Ksiądz może ci odpowiedzieć od razu. Ksiądz może ci powiedzieć, poczekaj, bo nie wiem, muszę się dowiedzieć, zapytam, zorientuję się, poczytam, czy przemodlę to. Ale jeżeli ksiądz ci powie, zrób tak i tak, to w tym momencie on już bierze za to odpowiedzialność i ty możesz działać w zgodzie z sumieniem. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Miejmy świadomość, moi drodzy, istnieje coś takiego jak ignorancja niezawiniona i ignorancja zawiniona. Jeżeli nie z własnej winy czegoś nie wiem, działam w dobrej wierze, a na przykład zrobię coś, nie wiedziałem o tym, nie masz grzechu. Po pierwsze, nie masz grzechu, a po drugie, po prostu no, konsekwencje wiadomo mogą być złe z tego powodu, ale nie masz odpowiedzialności. Ale w momencie, kiedy nie rozwiązujesz swojej wątpliwości, masz wątpliwość i nie wiesz, czy tak, ale dla świętego spokoju nie chcesz się dowiedzieć i nie podejmujesz żadnych działań, masz grzech podwójny. Po pierwsze, to jest ten grzech, w który wchodzisz, a po drugie, bardzo poważny grzech ignorancji zawinionej. I o tym, moi drodzy, wiedzmy, miejmy tego świadomość. Po to są kapłani, po to są książki, po to są ludzie, którzy znają pewne rzeczy, aby się ich pytać. Nie wiesz, jak w rodzinie na przykład sprawy pożycia małżeńskiego ustawiać. Jest poradnia rodzinna. Jest kurs przedmałżeński, na którym się pewne rzeczy mówi, a jeżeli czegoś nie wiem, zawsze mogę iść, zapytać. Są różne takie miejsca. Po to jesteśmy sobie dani, po to to wszystko jest, aby z tego korzystać. Dobrze, to tyle wystarczy na dzisiaj. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co nam dzisiaj powiedziałeś. Prosimy Cię o to, byśmy zawsze żyli w prawdzie. I abyś nam objawiał tę prawdę, a jeżeli czegoś nie wiemy, byśmy mieli odwagę pytać. Maryjo, nasza Matko, Tobie się oddajemy, Tobie zawierzamy nasze życie. Prowadź nas do Jezusa. Amen.